Prawo na co dzień.
Tomasz Sosnowski, dzień dobry, witam w Prawie na co dzień. Ze mną w studiu Radia Gdańsk mecenas Piotr Bartecki. Dzień dobry, panie mecenasie.
Dzień dobry.
Trochę trudny temat dziś chyba mamy, prawda?
Niezwykle trudny, niezwykle skomplikowany.
Niezwykle skomplikowany, ale postaramy się państwu wyjaśnić, dlaczego amerykańskie FBI próbuje sprowadzić do Stanów Zjednoczonych mieszkańca podsłupskiej Kobylnicy. Będziemy rozmawiali o kuloodpornym dostawcy usług hostingowych, który został zatrzymany, jak również o tak zwanym cyberbunkrze w dawnej kwaterze NATO w Niemczech. Panie mecenasie, jak to możliwe, że osoba, która prowadzi platformę hostingową, może być podejrzewana o to, że dzięki jego usługom, tej osoby prowadzonym przez nią usługom, zostało wyłudzonych prawie 150 milionów dolarów.
Generalnie ta osoba jest podejrzewana o to, że ułatwiała dokonanie cyberprzestępstw, cyberprzestępcą. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wraz z organizacjami policyjnymi z Europy, takimi jak JCAT oraz FBI ze Stanów Zjednoczonych, prowadzili kilkumiesięczne postępowanie, z którego wynikało, że ten mieszkaniec Kobylnicy ułatwiał dokonywanie przestępstw za pośrednictwem właśnie swojej domeny hostingowej, jeżeli mogę tak powiedzieć, jest to pewien skrót. Reklamował ją następującymi zwrotami. Możesz udostępniać wszystko. Usługa zapewnia 100% prywatności, polityka braku loginów. Także wprowadził taki system, który dawał pewność przestępcom, że nie zostaną, krótko mówiąc, złapani. Dawał im 100% anonimowości. No i prowadzone postępowanie przygotowawcze, dochodzenie w tej sprawie, doprowadziło do tego, że ten mieszkaniec wraz z 5 innymi osobami został aresztowany, czyli nie tylko postawiono mu zarzuty, ale również, wydaje mi się, że mogę się mylić, ale chyba sąd w Lublinie zastosował tymczasowy areszt wobec tego człowieka na 3 miesiące. Ale to nie koniec historii, ponieważ władze Stanów Zjednoczonych zwróciły się do władz Polski o to, żeby ten człowiek mógł być, aby mogła nastąpić ekstradycja tego człowieka, mieszkańca Kobylnicy.
O tej ekstradycji to jeszcze powiemy, okay. Bo to jest wątek, który też chcemy rozstrzygnąć. Natomiast jak to możliwe, że w Kobylnicy lokuje się centrum europejskiej, światowej cyberprzestępczości?
No po prostu mieszkaniec Kobylnicy był, zapewne jest niesamowicie inteligentnym człowiekiem, który no, ma dosyć wysokie IQ również w zakresie informatyki. No i w Kobylnicy, a nie w Warszawie. No, teraz internet może być w najmniejszej wiosce, że tak powiem, zlokalizowanej. Taka właśnie hostingowa działalność może być prowadzona wszędzie.
Ja przejrzałem informacje dotyczące procesów w tej sprawie. One są niezwykle skomplikowane, ponieważ taki dostawca usług zazwyczaj broni się tym, mówiąc, że on nie ma pojęcia, co jego klienci mają na swoich stronach internetowych, że on im tylko udostępnia miejsce na serwerze.
No i dlatego trochę byłem zdziwiony, jak przeczytałem te doniesienia na stronach internetowych, również na stronach Policji Polskiej, że właśnie mieszkańcowi Kobylnicy postawiono zarzuty, no bo generalnie właściciel takiej hostingowej działalności no, może bronić się w taki sposób, że nie wie, co dokładnie osoby trzecie na jego serwerze stawiają. Oczywiście tam funkcjonuje regulamin i tak jak wynika z doniesień policyjnych, czy tego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, tam wynika, że był pewien regulamin, on był bardzo ubogi, ponieważ w tym regulaminie nie można było tylko publikować czy rozpowszechniać treści związanych z pedofilią. No natomiast na koniec dnia no, nie oznacza to, że koniecznie ten mieszkaniec Kobylnicy miał świadomość tego, co tam jest robione. Oczywiście mógł mieć świadomość i zapewne można domniemywać, że miał tą świadomość, natomiast w prawie karnym domniemanie nie świadczy o winie. Tą winę trzeba udowodnić. I tutaj się zastanawiam, nie wiem, może jakiś inny materiał dowodowy jest, nie wiem, w postaci maili, które wymieniał z usługobiorcami swoimi. Może są jakieś nagrania telefoniczne i tak dalej, no bo jeżeli jest konwersacja mailowa, w której pisze do potencjalnego klienta, słuchaj, no na moim serwerze możesz robić wszystko, również popełniać przestępstwa, ponieważ tam jest 100% anonimowości, tam nie potrzebujesz loginów i ja ci generalnie gwarantuję, że możesz wszystko udostępniać, no to tutaj jest przestępstwo. Natomiast jeżeli nie ma takich dowodów, no to na razie jest w mojej ocenie tylko domniemanie. Natomiast też trzeba powiedzieć, że sąd w Lublinie zastosował ten tymczasowy areszt, czyli najdalej idący środek izolacyjny, więc musiał mieć jakieś podstawy, czy jakiś materiał dowodowy tam w aktach musi mieć miejsce, który dawał podstawę sądowi do tego, żeby ten człowiek został aresztowany. Natomiast tak jak mówiliśmy, nie był to tak daleko idący materiał dowodowy, który spowodowałby, że Polska wydałaby tego obywatela Stanom Zjednoczonym.
No właśnie, Stany Zjednoczone domagają się ekstradycji. Niedawno, bodajże 2 tygodnie temu, słupski sąd wydał postanowienie o odmowie tej ekstradycji. Panie mecenasie, w Polsce za to przestępstwo temu mieszkańcowi Kobylnicy grozi do 10 lat więzienia, w Stanach Zjednoczonych 45 lat więzienia. Czy to właśnie jest podstawą do odmowy ekstradycji?
Nie wiem, czy to jest podstawą do odmowy ekstradycji. Zapewne może to jest jeden z argumentów, który został wykorzystany przez sąd w Słupsku. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że mieszkaniec Kobylnicy, pomimo tego, że jest aresztowany w chwili obecnej, no, jest niesamowicie szczęśliwym, powinien być niesamowicie szczęśliwym człowiekiem. No bo 10 lat w zderzeniu z 45 latami w więzieniu amerykańskim, no na wstępie wygrał 35 lat więzienia, o tak, wolnością, przepraszam, w ten sposób. Natomiast podstawy niewydania mogą być najróżniejsze i dopiero trzeba byłoby się zapoznać z uzasadnieniem takiego postanowienia i wtedy ewentualnie zanalizować.
Wygląda na to, że udowodnienie tego typu przestępstw jest niezmiernie trudne, bo chciałbym teraz nawiązać do świeżo obejrzanego przeze mnie filmu pod tytułem Cyberbunkier. Jeden z Holendrów wykupił w Niemczech dawny natowski bunkier i tam umieścił taką serwerownię. Ja to porównuję trochę do tej sprawy z Kobylnicy, bo to wydaje mi się bardzo podobne. Policja prowadziła, niemiecka policja i również FBI prowadziły sprawę przez 5 lat w związku z tym cyberbunkrem w Niemczech i ostateczny wyrok na założyciela tego cyberbunkra zapadł 15 września w tym roku. Jego skazano na 5 lat, natomiast nie udowodniono mu żadnych takich daleko idących przestępstw. Jedyne, na podstawie czego go skazano, to było to, że założył organizację przestępczą. Dostał 5 lat więzienia. Tam było więcej osób oskarżonych w tej sprawie. Część jest na wolności i też to samo tłumaczenie było, że no, my nie wiedzieliśmy, co było na naszych stronach. Oni oprócz tego zastrzeżenia w regulaminie o pedofilii mieli też, że treści terrorystyczne nie mogły być umieszczane, ale FBI wykazało, że były tam sprzedawane za pośrednictwem tych serwerów ich na stronach, które znajdowały się na ich serwerach, oczywiście prowadzone przez inne osoby, a nie przez nie, w darknecie były sprzedawane narkotyki i na przykład po zamknięciu sprawy cyberbunkra z Niemiec i po zlikwidowaniu siatek sprzedaży internetowej narkotyków odnaleziono takie ilości fentanylu, które jak wskazali Amerykanie mogłyby zabić około 5 milionów ludzi.
No ja się zgadzam, że to są naprawdę bardzo podobne formy działalności przestępczej, czyli ta polska do tej, o której pan redaktor teraz opowiadał, która miała miejsce w Niemczech. Co więcej, to Polska, ten polski taki bunkier, jeżeli tego nazewnictwa możemy się trzymać.
Kuloodporny hosting, bo tak się
tak,
to nazywało.
Tak, bulletproof. Czyli kuloodporny, czyli tak bardzo zabezpieczony i tak bardzo anonimowy, że no, nazwano je, czy nawet organy policyjne nazwały to kuloodpornym hostingiem. Więc bardzo podobne rzeczy. A jeszcze tylko chciałem na marginesie powiedzieć, że kiedyś był taki portal, nazywał się Homik. I on podobnie działał, tak. Czyli można był, na przykład architekt, który chciał mieć program, który kosztował, nie wiem, 20-40 tysięcy złotych, to zamiast kupić u producenta, wchodził sobie na Homika i tam ściągał go za darmo.
Tak.
I ten Homik też chyba był zarejestrowany na Cyprze i nikt nie mógł sobie z tym Homikiem, chyba nie wiem, czy do dnia dzisiejszego jakoś sobie poradzono. I takie właśnie od dawna takie portale czy takie usługi funkcjonują, gdzie nie tylko można dokonywać cyberprzestępstw, ale również można ściągać prawa, programy z pominięciem praw autorskich właścicieli.
Panie mecenasie, jeszcze chciałbym się do tego cyberbunkra niemieckiego odwołać, bo tam jedna z osób w tym dokumencie opowiada o tym, że według niego internet to jest miejsce, w którym jest zagwarantowana wolność słowa i według niego każdy może publikować w internecie wszystko. I ta osoba właśnie jest na wolności. To też była osoba, która stała za największym, jak do tej pory, cyberatakiem w historii internetu, gdy kilka lat temu internet spowolnił do dramatycznych w ogóle prędkości i na przykład nie można było platform streamingowych praktycznie oglądać. Czy rzeczywiście podziela pan to zdanie tego człowieka z tego dokumentu, że internet to jest strefa wolności, w której
nie,
można
nie
publikować
tego,
wszystko?
Nie, podzielam tego poglądu. Mój pogląd jest całkowicie sprzeczny i to jest któraś audycja, którą prowadzimy z panem redaktorem, w której wskazujemy, że internet jest jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc. Ogólnie najbardziej niebezpiecznym. I niezależnie, czy to jest przestępczość, cyberprzestępczość, czy materiały pedofilskie, czy jakiekolwiek inna działalność, jest to bardzo niebezpieczne, tym bardziej, że bardzo ciężko jest też organom ścigania zlokalizować przestępców i ustalić okoliczności przestępstwa.
Panie mecenasie, dziękuję bardzo za rozmowę. W studiu Radia Gdańsk był ze mną mecenas Piotr Bartecki, ja się nazywam Tomasz Sosnowski. Zapraszam za tydzień do audycji Prawo na Co Dzień.
Dziękuję.
Co dzień.